Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, 9.11. Zapraszam na strefę samorządową. Dzisiaj przenosimy się do Gdyni, bo tam w ostatnich dniach zrobiło się gorąco, nie tylko z powodu wysokiej temperatury powietrza, ale także informacji inwestycyjnych. Miasto na wakacje zamknie ulicę Wiczlińską. A do rozmowy zaprosiłam dzisiaj radnych, Beata Zastawna, Gdynia Niezależna.
Dzień dobry Państwu.
Jakub Ubych, Samorządność, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Chcę jednak zacząć od innego tematu, od politycznych, czy raczej klubowych układanek. Poinformował o tym szef miejskich struktur PSL Maciej Samsonowicz. Dwóm radnym Gdyni Niezależnej miała być złożona propozycja wejścia do koalicji rządzącej miastem. Panie miałyby zastąpić dwóch radnych, Łukasza Piesiewicza i Jakuba Żynisa, którzy dają Koalicji Obywatelskiej większość w głosowaniach. Tak twierdził przynajmniej Maciej Samsonowicz. To jak było, pani radna?
Jak było? Ja taką rozmowę odbyłam istotnie, tak jak zresztą potwierdzałam już w wywiadzie z panią z Zawsze Pomorze. Była to rozmowa, która mówiła niekonkretnie bardzo o współpracy i współdziałaniu, na co jestem gotowa zawsze, bo uważam, że dobro mieszkańców i dobro miasta wymaga tego, żeby współdziałać w zakresie tych, które nas łączą, a różnice nie powinny jak gdyby blokować takiego współdziałania. Natomiast niemiło było, znaczy niemiło. Niefajnie było w związku z tym, że ta propozycja niby współpracy od razu szła razem z takim szantażem, że domagają się osoby z Kormilu, jak zrozumiałam, mojego zwolnienia z funkcji przewodniczącej Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia. I że jeżeli do tej współpracy nie dojdzie, no to prawdopodobnie dojdzie również do zwolnienia mnie z tej funkcji. Dziwi mnie to, dlatego że to jest organizacja sama wewnątrz komisji, kogo wybierają na przewodniczącego i jak ten przewodniczący organizuje pracę komisji. No natomiast no, rozumiem, tak, że była to forma szantażu. Ja się tego szantażu nie przeraziłam, natomiast już dalszych rozmów ze mną nie prowadzono i jeśli chodzi o takie propozycje, wiem, że odbywały się kolejne rozmowy również z radnymi, z Gdyni Niezależnej i również z władzami PSL-u. Natomiast jak dokładnie wyglądały te rozmowy i jak skonkretyzowano propozycje współpracy, to tego nie wiem. Nie brałam udziału już w dalszych żadnych rozmowach.
Co ciekawe, rzecznik Urzędu Miasta w imieniu pani prezydent zaprzecza, żeby jakiekolwiek rozmowy były prowadzone. Również no, prezydencki klub Gdyński Dialog no, już dawno się rozpadł. Więc pewnie dlatego też jakieś rozmowy były prowadzone. Koalicja Obywatelska przekonuje w swoim imieniu, że takich rozmów nie prowadziła. Nic o tym też nie wie, że miałyby się takie rozmowy odbywać. No niestety nie ma przedstawiciela dzisiaj Koalicji Obywatelskiej w studiu, mimo że zapraszałam kilka osób, ale nikt nie mógł wziąć udziału w audycji, bądź nie chciał, tego nie wiem, ale no tłumaczę, dlaczego przedstawiciela Kormilu dzisiaj nie ma z nami w studiu i nie mogą się pewnie też odnieść do tego. To poproszę też o krótki komentarz no, obecnych radnych z pozostałych klubów. Marek Dudziński.
No widzimy, że tutaj pani prezydent, która deklarowała tutaj bycie taką niepolityczną, niepartyjną, wchodzi normalnie w interesy, układy partyjne. Widać, że, no pod, że po prostu w Gdyni toczy się jakaś brudna gra o stołki, a podobno tego miało nie być, a jest. Więc no, to jest kolejny przykład tego, jak pani prezydent po prostu nas oszukała. Widać, że pani prezydent bardzo się boi o swoją większość w Radzie Miasta. Widać, że ta koalicja jest bardzo niestabilna. Trzyma się właściwie na dwóch głosach i to jeszcze do tego radnych, którzy jakby szli, no byli, nie są z Koalicji Obywatelskiej, tylko z dawnego dialogu.
który się rozpadł. No tak, bo dodajmy, że ci radni dają większość Koalicji Obywatelskiej,
i co więcej,
a nie
jeszcze,
prezydent
miasta. Proszę zobaczyć, jaki tutaj jest olbrzymi, nie wiem, dramatyzm, jaka tu jest, że tak powiem, straszna sytuacja dla pani prezydent, że pani prezydent musiała pójść do radnych, którzy ją opuścili, którzy wyszli z Gdyńskiego Dialogu i publicznie powiedzieli, że się z panią prezydent nie zgadzają, że nie realizuje ich postulatów i że nie realizuje postulatów, które obiecała ludziom. Więc widzimy tak naprawdę dwie rzeczy. Taką typową brudną politykę, jakieś tutaj ustalenia o stołeczki, i drugą kwestię, że pani prezydent po prostu nie ma poparcia w obecnej koalicji, czego się bardzo dramatycznie nie boi. A sesja absolutoryjna już tuż, więc mam nadzieję, że jednak uda się nie udzielić absolutorium pani prezydent na najbliższej sesji.
Jakub Ubych.
Dla mnie skandalem jest również wypowiadanie się w imieniu pani prezydent przez rzecznika miasta. To są decyzje i rozmowy polityczne, a nie samorządowe, nie urzędnicze. Więc zasłanianie się rzecznikiem uważam, że jest to po prostu skandal i zdecydowane przekroczenie. Natomiast obecny chaos, doniesienia medialne i cała atmosfera wokół Rady Miasta, zarządu miasta pokazuje, w jak złym kierunku poszliśmy. To miasto pogrąża się w chaosie. Mieszkańcy tak naprawdę już w żaden sposób nie liczą się dla elementów związanych z bieżącym funkcjonowaniem samorządu. To jest pewnego rodzaju teatr, który z jednej strony ma dostarczać igrzysk, ponieważ igrzyska są emocją, podbudzają, polaryzują. Są zwolennicy koalicji, są zwolennicy innych ugrupowań. Samorząd to nie powinna być ta brudna polityka. Znaczy w ogóle nie powinno być brudnej polityki, ale w samorządzie zawsze udawało nam się od niej uciekać. Nawet jak z kolegą Markiem się w poprzedniej kadencji spieraliśmy. Wiedziałem i z tym się bardzo często różniliśmy, ale z uśmiechem. Natomiast nie pamiętam historii o
to przyznaję,
na przykład szantażu.
Że nie było nigdy czegoś takiego, że... Bo mieliście też bardzo dużą, stabilną większość w ramach jednego ugrupowania, ale nie było nigdy czegoś takiego, żeby gdzieś pod stołem załatwiać jakieś takie brudne polityczne gierki, które znamy po prostu z jakichś, prawda, opowieści, skrypty tych takich, powiedzmy, politycznych. Pani prezydent poszła w bardzo brudną grę, wyciąganie radnych, widać, że jest po prostu słabą prezydent, słabą, niesprawczą prezydent.
Tutaj nie ma stabilności, tu nie ma strategii, tu nie ma wizji.
Nie ma nic.
Tak jak dwa lata temu rozmawialiśmy i zadawaliśmy sobie pytanie, jak Gdynia będzie wyglądała w 2029 roku? Dzisiaj po dwóch latach dalej tego nie wiemy, a mam wrażenie, że wiemy jeszcze mniej, ponieważ te kolejne dorzucane pomysły pokazują, że co radny obecnej koalicji rządzącej to chyba ma własną wizję na miasto, a jeżeli 13 radnych ma własną wizję i idzie w swoją stronę, to powoli niedługo zabraknie w ogóle miejsca, żeby opowiadali te ciekawe historie.
Ja tylko dodam, że bo tak wszyscy tutaj założyliście, panowie, że ja rozmawiałam bezpośrednio z panią prezydent. Ja nie rozmawiałam z panią prezydent i z tego, co wiem, pani prezydent nie uczestniczyła w żadnych rozmowach, również z PSL-em. Były to osoby, które są ze środowiska rządzącego oczywiście, natomiast kogo konkretnie reprezentowały, to powiedzieć na 100% też nie można.
Ale to nie ma znaczenia, ponieważ jest to w imieniu pani prezydent i odpowiedzialność polityczną przyjmuje za te wszystkie zdarzenia pani prezydent, więc to, czy rozmawiałaś z zastępcą, czy z przedstawicielem jakimkolwiek pani prezydent, to jednak rozmawiałaś pośrednio z panią prezydent.
Jeśli nawet pani prezydent miałaby o tym nie wiedzieć, to też jest zastanawiające.
To jeszcze gorzej.
To mnie zdziwiło jakoś szczególnie, ale...
To jeżeli tak by było, to znaczy, że w gdyńskim samorządzie jest jeszcze gorzej, aniżeli my jako radni sobie wyobrażamy, i lepiej nawet o takiej sytuacji nie myśleć.
I warto też wspomnieć, pani redaktorze, jeżeli mogę jeszcze na słówko, że nie ma dzisiaj z nami, mimo że pani wyraźnie powiedziała, żadnego z 15 przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej. Proszę zobaczyć, jak oni traktują mieszkańców. Mogliby przyjść, zmierzyć się z naszymi argumentami, wyjaśnić mieszkańcom te kwestie, o których będziemy rozmawiać, ale proszę zobaczyć, jak oni podchodzą do mieszkańców. Ja nawiązując jeszcze do poprzedniej kadencji, trzeba przyznać, że nawet jeżeli radny Ubych był na straconej pozycji w związku z tym, co się działo w mieście i jakby wina była ewidentna po stronie samorządności, to jednak zawsze potrafili przyjść, porozmawiać, posypać głowę popiołem. A dzisiaj co? Mamy sytuację, gdzie że żaden radny z 15 radnych Kormilu nie potrafi przyjść, wyjaśnić, dlaczego ta Wiczlińska jest zamknięta, dlaczego jest to, co jest w tym centrum sportu. Proszę państwa, ci ludzie nie szanują mieszkańców.
Przeciąganie liny rzeczywiście między Koalicją Obywatelską a władzami Gdyni obecnymi oby negatywnych skutków dla mieszkańców nie miało, bo to jest chyba najważniejsze. Dobrze, przejdźmy do tej ulicy Wiczlińskiej, bo Gdynia zamierza zamknąć ulicę Wiczlińską. Pierwotnie planowano na 3 miesiące, będzie trochę krócej, ale na pewno na wakacje. To oczywiście z powodu konieczności remontu tej ulicy. I ma to związek też z opóźnieniami inwestycji i groźbą utraty dofinansowania. Dlatego szybko ten remont trzeba przeprowadzić. No i plany miasta oburzyły oczywiście okolicznych mieszkańców, bo tam są sklepy, usługi, rozpoczęte budowy. Miasto twierdzi, że nie ma innego rozwiązania i zapewni objazdy. Czy wy macie jakieś propozycje, jak ułatwić komunikację mieszkańcom? Beata Zastawna.
To znaczy tak, na pewno rozwiązanie, które polegało na tym, żeby wdrożyć te zmiany 2 czerwca, były tragiczne. Zaproponowane objazdy to są objazdy po drogach, które są niedostosowane do większych pojazdów. Bardzo duże wątpliwości budzi kwestia braku w tym momencie komunikacji miejskiej, która by docierała do mieszkańców w tej części Wiczlina. I stąd w moim odczuciu na przykład takim rozwiązaniem może być postawienie tak zwanych mini autobusów, tak? Busów, które by kwestie komunikacji rozwiązywały w jakiejś tam części. Na pewno należałoby dojść do porozumienia z właścicielami prywatnych działek, przez które mają iść drogi objazdowe, przez które tam już wskazano takie drogi, no ale nie doszli do porozumienia włodarze z właścicielami tych działek, co powinno mieć miejsce. No jakby ta sytuacja wiąże się z niedofinansowaniem dróg w całej tej dzielnicy i z tym, że są to bardzo często drogi o charakterze tymczasowym i widać wyraźnie, że zamknięcie ulicy Wiczlińskiej to jest zamknięcie głównej drogi dojazdowej, ale też głównej drogi ewakuacji i godzi to w kwestie związane z obronnością już nie tylko w tej chwili, ale w ogóle patrząc na plany ewakuacji, które powinny być dla dzielnic przygotowane, plany dojazdu służb specjalnych w sytuacji pożaru, w sytuacji jakiegoś wypadku, to nie powinno tak wyglądać. No to są zaszłości z poprzednich lat oczywiście, natomiast w tej chwili zamknięcie ulicy Wiczlińskiej wiąże się głównie z nieprawidłowościami związanymi z tą inwestycją. Została umowa podpisana za wcześnie w stosunku do tego, jaki był stopień przygotowania, bo umowa, żeby była jasność, ona była przygotowywana i projekt był przygotowywany już wcześniej. Natomiast samo przejście do formalnych działań było możliwe wtedy, kiedy uzyskano dofinansowanie i prezydent ówczesny, wiceprezydent Bartłomiej Austen umówił się w ten sposób, że zostaną poczynione przygotowania i umowa zostanie podpisana mniej więcej w listopadzie. Natomiast jak odszedł z urzędu, to chciano wykazać się tym, jak to wspaniale i szybko inwestycje zaczęły iść do przodu pod innym kierownictwem i podpisano tą umowę od razu. W związku z czym też i terminy, które wiążą się i harmonogram zostały przesunięte. Już później wszystkie inne rzeczy typu przygotowanie przetargu odbywało się w trakcie trwania tej umowy. Przetarg ogłoszono zdecydowanie za późno, umowy z wykonawcą podpisano za późno, bo te już 39 tygodni chyba nawet, tak, to konkretnie, już one biegły.
I mamy teraz efekt.
Nie wiem z punktu widzenia inżynieryjnego, czy pomysł, tak jeszcze a propos rozwiązań ruchu wahadłowego, jest możliwy i czy jakby on załatwi, czy też skróci jak gdyby ten okres całkowitego zamknięcia, bo pewnie będzie musiało do niego dojść. Natomiast im krócej potrwa taka sytuacja, tym korzystniej i lepiej dla mieszkańców Wiczlina.
Marek Dudziński.
No, szanowni państwo, no, żeby zrozumieć, co się dzieje dzisiaj w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w kontekście ulicy Wiczlińskiej, no, trzeba się cofnąć dużo, dużo wcześniej, jeszcze zanim w ogóle jakiekolwiek umowy zostały podpisane, mianowicie do roku 2011. W roku 2011 dzielnica Chwarzno-Wiczlina liczyła 7 tysięcy mieszkańców. Przez te 15 lat ta dzielnica zwiększyła pod kątem liczby ludności dwukrotnie. Tak samo jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia. Ponad dwukrotnie. Bardzo szybki, dynamiczny rozwój tej dzielnicy spowodował to, że no, pojawili się po prostu tam dwa razy więcej mieszkańców. Natomiast infrastruktura drogowa praktycznie nie uległa zmianie. I mamy sytuację taką, gdzie naprawdę no, do tak powiedzmy ekskluzywnych osiedli, takiego naszego trochę gdyńskiego Wilanowa, czasami się śmieję, prowadzą dwie wąskie dróżki typu, czyli Wiczlińska i Chwarznieńska. No i już dzisiaj mamy sytuację, że tam się po prostu korkuje. No bo to jest siłą rzeczy, tak? No jakby dwie tak wąskie dróżki no, muszą, że tak powiem, obsłużyć ponad 15 tysięcy mieszkańców w bardzo jakby jednym tak naprawdę skupionym terenie. Samorządność, Wojciech Szczurek przez lata no, nie zaprojektowali ani dodatkowej drogi, ani nie rozbudowali tej drogi, kiedy tych mieszkańców było tam jeszcze mniej, tylko po prostu pozwolono deweloperom się rozbudowywać. Deweloperzy swoje sprzedali, swoje zarobili i mieszkańcy dzisiaj zostali...
No, w Gdańsku jest analogiczna sytuacja.
W Gdyni jest kilka takich sytuacji. Teraz zaraz będziemy mieli to na Leszczynkach, mamy to na Karczych Bukach, można by jeszcze wymieniać. No ale niestety no, to właśnie była filozofia pana Wojciecha Szczurka. Niech deweloper buduje, a mieszkańcy potem niech sobie zostaną z ręką w nocniku, za przeproszeniem. No i dzisiaj, i proszę Państwa, normalne jest to, że w Gdyni i w ogóle w każdym innym mieście czasami zamyka się drogi, żeby coś zmienić, wyremontować, zbudować i tak dalej. To jest naprawdę normalne. Ale nie jest normalne to, jeżeli nie ma żadnej alternatywy dla tej zamykanej drogi. A niestety na Chwarzniewiczlinie taka się sytuacja ma miejsce, no chyba, że mówić o jakiejś tam Chwarznieńskiej czy jakichś dojazdach dookoła. Niestety, no te kroki poczyniono oczywiście i dzisiaj, ja mówiąc szczerze, no nie mam jakiegoś wspaniałego rozwiązania, muszę być tu szczery z mieszkańcami. Nie ma jakiegoś, no oczywiście można myśleć o jakichś ruchu wahadłowym, można myśleć o jakichś objazdami prywatnych działek, żeby tam się po prostu miasto dogadało z tymi właścicielami tych prywatnych działek. Ale no, to są rozwiązania po prostu, umówmy się, takie trochę chałupnicze, a nie takie strategiczne, które powinny być zaprojektowane lata temu.
Pytanie, w jakim stanie potem zostawimy te uliczki?
To już w ogóle, to oczywiście, że bardzo złym i bardzo rozjeżdżonym i bardzo zniszczonym. No, tak samo jak mamy sytuację, gdzie ludzie ulicą Olgierda, taką bardzo wąziutką dróżką, omijają często Wielkopolską, tak? A to jest taka, mówię, no, bardzo lokalna, wąska dróżka. No niestety, poprzednia władza po prostu tej komunikacji samochodowej nie dostosowała. I dziwię się przedstawicielowi Koalicji Obywatelskiej, że nie przyszedł tego i jakby też tego nie chciał powiedzieć, bo jakby to niestety jakby jest oczywiście samo to, o czym mówiła radna Beata i zaraz pewnie powie radny Ubych, to też jest wina tego bieżącego zarządu, tego jak ta umowa i obecnym tutaj jest zarządzana, obecna sytuacja drogowa. Ale no, błędy są też niestety w tej poprzedniej kadencji.
Dobrze, jeszcze Beata, zastawne słowo.
Przyczynką do tego, że ludzie protestują, to jest fakt, że widzą, że te roboty dzieją się opieszale i jakby osób pracujących nad inwestycją jest mało. Nie są to wszystkie godziny możliwe. Intensyfikacja prac spowodowałaby, że też ten okres napraw będzie krótszy. Nie będzie się ciągnął miesiącami. Jakby to jest też taka możliwość. Pytanie, czy jakby jest możliwość obejścia umowy, która w tej chwili jest, po to, żeby taką intensyfikację wykonać.
Rozmawiamy o remoncie ulicy Wiczlińskiej, która zostanie na wakacje zamknięta. Marek Dudziński mówi o tym, że to częściowo wina poprzednich władz, bo nie zadbano o rozbudowę dróg, kiedy rozwijała się dzielnica. No to do odpowiedzi Jakub Ubych został wywołany tym samym.
Poprzednia kadencja, to jeżeli chodzi o infrastrukturę techniczną, ale przed przygotowaniem drogowym około 140-180 milionów. Mówimy między innymi o zbiornikach retencyjnych, do których będzie odprowadzana woda między innymi z kanału deszczowego, który jest budowany pod ulicą Wiczlińską. Czyli tak naprawdę poprzednie lata były przygotowane i zgadzam się. Nie nadążaliśmy, tak jak to trochę polskie prawo niestety ma swoje niedoskonałości, że niestety infrastruktura w tych rozwojowych dzielnicach, tak jak pani redaktor powiedziała, czy to Gdańsk, czy jakiekolwiek inne miasto, najpierw stawiamy budynki, później są drogi lokalne do wiązania do najbliższej drogi publicznej, później w ramach tak zwanych umów szesnastkowych dopiero zaczynamy coś budować, czyli jak ktoś się wprowadza na początku w pierwszych budynkach osiedla, zaczyna mieć normalną infrastrukturę po latach. To jest niestety taki dogmat polskiego prawa i uważam, że to powinna być naprawdę gorąca dyskusja na ten temat na poziomie centralnym. Jeżeli chcemy, żeby mieszkańcy osiedlali się i jakby wierzyli w inwestycje, to miasta tutaj też powinny mieć inne narzędzia.
Natomiast... No troszeczkę Lex Developer to rozwiązuje. W Gdańsku rzeczywiście te umowy z deweloperami są wprowadzane i oni partycypują też w rozwoju dzielnicy, jeśli budują.
Powyżej i potrafią to być wspólne umowy. To jest taki proces niełatwy. Natomiast rzeczywiście, ale to i tak nie jest rozwiązanie systemowe. Natomiast co do samej ulicy Wiczlińskiej i tematów bieżących, spotkanie, które było 23 maja w sobotę, organizowane przez pana Bartosza, jednego z mieszkańców, na które przyszło setka sąsiadów i zostało wywołane informacją, która pojawiła się dwa dni wcześniej, w czwartek, tydzień temu, że ulica będzie całkowicie zamknięta. W sumie nikt nie wiedział, bo miasto mówiło na 2 miesiące, wykonawca mówił na 3 miesiące, a na spotkaniu powiedzieli, że prawie 4 miesiące, więc jakby przepływ informacji, naprawdę trzeba powiedzieć, niezwykle merytoryczny. Tak jak z kosztem kolejki linowej, nie wiadomo czy 300 milionów, czy 700 milionów. Natomiast jeżeli chodzi o samo spotkanie, ono objawiło i moim zdaniem było pewnego rodzaju wierzchołkiem góry lodowej problemów obecnych władz miasta z prowadzeniem inwestycji.
No właśnie, czy popełniono jakieś błędy pana zdaniem przy przygotowaniu tego remontu?
Mniej więcej 15 miesięcy temu złożyłem pierwszą interpelację i wszystkie zagrożenia, które opisywałem, obecnie są wdrażane w życie. Natomiast dużo bardziej przerażające był fakt, że wiceprezydent z Koalicji Obywatelskiej i naczelnik inwestycji byli kompletnie do spotkania nieprzygotowani. Mówili, że ze względu na bardzo trudną zimę termin może się przesunąć. Odpowiedzi przetargowe mówiły wprost, kiedy wykonawcy potencjalni mówili, że terminy są nierealne i że zima może przeszkodzić, miasto stało na stanowisku, macie wykonywać. Miasto powiedziało, zamykamy całkowicie komunikację miejską. Jedna z odpowiedzi, również przetargowych, dołączona do dokumentacji, mówi bardzo precyzyjnie, komunikacja ma być utrzymana. Tylko zapomniano do umowy dołączyć na przykład informacji, że to wykonawca ze względu na przykład na przedłużające się zamknięcie poniesie koszt wozokilometra, tak jak to było na Witominie, więc tak naprawdę miasto będzie płaciło dwukrotnie. Momentem najbardziej chyba jakby kulminacyjnym było to, kiedy miasto mówi, że ma organizację ruchu, a ja zadałem pytanie na tym spotkaniu, czy mają do tego analizę przed całkowitym zamknięciem Wiczlińskiej. Wtedy były duże oczy, bardzo duże zdziwienie, a ja mówię, ale to przecież jest element umowy tak zwanych dyspozycji wykonawczych, które były załącznikiem dołożonym wprost przez zamawiającego, czyli przez Wydział Inwestycji. No i przedstawiciele Urzędu Miasta powiedzieli, że nie znają i nie wiedzą, że takie zapisy są. Powiedzieli to przy setce mieszkańców. Więc wściekłość mieszkańców na fakt, że osoby, które przyszły na spotkanie, nie znają zapisów szczegółowych, no dla mnie jest jakby pokazaniem w tym momencie, gdzie są mieszkańcy.
No dobrze, ale teraz pana
rozwiązania.
Teraz
po pierwsze,
zdaniem.
Objazd jest planowany przez drogę, gdzie własność gminy wynosi 1,4 metra. Firmy wywożące odpady i nieczystości dowiedziały się o możliwych utrudnieniach z mediów. I padły nawet hasła, że może będą punkty zbiorcze, gdzie trzeba będzie dochodzić ze śmieciami z własnych domostw, bo nie wiadomo, czy będą w stanie dojechać. Mieszkańcy dróg objazdowych, na przykład ulicy Czapli, gdzie został wysypany miękki żwir, mają w tym momencie takie zapylenie, że nie mogą okna otworzyć, a zostały tam puszczone objazdy już teraz, kiedy i tak Wiczlińska jeszcze jest otwarta. Rozwiązanie? W marcu powinny działać 4 wahadła, natomiast jakoś zamawiający nie kwapił się, czyli Wydział Inwestycji, do tego, żeby docisnąć wykonawcę, a wykonawca leciał zgodnie z harmonogramem. Z drugiej strony można powiedzieć wprost, to też pytanie zostało zadane na spotkaniu. Zarząd Dróg Miejskich prowadzi nadzór inwestorski. Mieszkańcy nie widzieli nadzoru. Zadawałem pytania, kiedy był ostatni raz pełny przegląd inwestorski, harmonogramu, zabezpieczenia, wykonawczego miejsc. To jest droga dzieci do szkoły. Były takie dni, że dzieci chodziły przy głębokich wykopach. Dopiero wysłanie zdjęcia i zrobienie, brzydko mówiąc, afery doprowadziło do reakcji po 24 godzinach. No to o czym my mówimy? To jest inwestycja, która powinna być pokazywana studentom, jak nie prowadzić od strony zamawiającego. Bo tutaj, żeby też wybrzmiało, wykonawca działa w obszarze, na który mu w pewnym wypadku pozwala umowa, nadzór, i też na ile jest pilnowane. I trochę tak też się tutaj dzieje. Natomiast obecny chaos, i to, czy droga będzie zamknięta, ponieważ moim zdaniem miasto pójdzie na pełne zwarcie z mieszkańcami i będzie trochę czarowało, że zapewnia jakieś rozwiązania, doprowadzi do dużej eskalacji. Natomiast miasto, pomimo tego, że minął tydzień od poprzedniego spotkania, mogła próbować chociaż negocjować z firmą budowlaną, z firmą wykonawczą, z mieszkańcami, bypassy, tymczasowe rozwiązania. Mieszkańcy, jest tydzień później, dalej nic nie wiemy i chyba wydaje mi się, że nikt nie chce tej żaby zjeść, tak samo jak żaden polityk Koalicji Obywatelskiej nie chciał tutaj przyjść.
Czy wasza presja jako radnych teraz myślicie, że no coś zadziała?
Bardziej presja mieszkańców. Bardziej presja mieszkańców. Po pierwsze jest ich więcej, po drugie, jak już zostało powiedziane, my nawet wszyscy razem jako opozycja nie mamy większości w Radzie Miasta. Możemy chodzić, dopytywać się, możemy pisać tak jak Jakub pisze u siebie, czy publikować u siebie na swoich jakichś social mediach informacje na ten temat. Natomiast no, decyzje leżą nie w Radzie Miasta, tylko gdzie indziej, w urzędzie i tam nacisk mieszkańców moim zdaniem ma największe szanse powodzenia. Ja chciałam tylko dodać jeszcze, kolega tutaj Jakub wszystko zrzuca na miasto i ja nie bronię miasta, natomiast zabezpieczenie terenu budowy to jest kwestia wykonawcy jednak.
Marek Dudziński?
No może referendum. No, w Krakowie się udało, to czemu miałoby się w Gdyni nie udać? No ja uważam, że gdyby ci wszyscy mieszkańcy, którzy są dzisiaj poszkodowani, to trzeba sobie wprost, poszkodowani tą chorą, złą i po prostu też, o czym powiedział radny Ubych, niebezpieczną i kompletną, niekompetentną polityką pani prezydent Kosiorek i pana przewodniczącego Szemiota z Koalicji Obywatelskiej. To ci mieszkańcy, moim zdaniem, już by można było od nich zebrać po prostu tyle podpisów, żeby starczyło na może 3/4 tego, ile potrzeba do referendum, więc nie, tu presja mieszkańców. Tu my oczywiście jako radni, wykorzystując swoje zasięgi i też swoje, powiedzmy, nazwiska, po prostu powinniśmy o tym mówić, żeby pokazać, że to, co, że to jest taki, można powiedzieć, węzeł karwiny tej władzy. Że węzeł karwiny, który pogrążył tutaj władzę pana tutaj radnego Ubych, tak tutaj właśnie dzisiaj to może być ten właśnie węzeł karwiny pana Szemiota i pani Kosiorek. Drugim będzie, myślę, tutaj estakada i tutaj przebudowa Dąbka, na którą też się mieszkańcy północnie zgadzają. Więc ja uważam, że tak, że no tu nie ma co, tu nie my radni, tylko tu musimy wspólnie z mieszkańcami po prostu odsunąć tych decydentów od władzy, którzy tworzą jakby, których decyzjami tak naprawdę obarczani są ci właśnie biedni
referendum
mieszkańcy.
To sprawa bardziej odległa.
Odległa, jeszcze, ale nie, niemożliwa.
Ale jeśli chodzi o Wiczlińską, no to raczej nie, no, trzeba remont zrobić do końca roku.
My tutaj
tak
nie mamy,
siak,
trzeba pamiętać, że radni nie mamy żadnego tak naprawdę wpływu na władzę wykonawczą, tak? To jest decyzja prezydent i to my tylko możemy, prawda, przypominać pani prezydent, pisać interpelacje.
Moim zdaniem zagrożenie jest jeszcze jedno. A co jeżeli mieszkańcy będą mieli utrudnione życie, a i tak nie zostanie dochowany termin rozliczenia, dofinansowania i tak stracimy 10 milionów? Bo obecnym tłumaczeniem władz miasta jest, musimy utrzymać 10 milionów dofinansowania i dlatego chcemy was tak mocno pozamykać. Natomiast dlaczego władze miasta nie mówią wprost, tak, byliśmy niekompetentni przez ostatnie naście miesięcy, źle tę inwestycję przygotowaliśmy, przetarg był źle przygotowany, wszystko zostało podpisane w złym czasie, bo umowa była podpisana 12 grudnia na wejście na budowę. No przecież wtedy wszyscy wiedzieli, że zima już trwa, a tak jak koleżanka powiedziała, od tego dnia zaczęły się liczyć czas. Do 15 grudnia trzeba rozliczyć inwestycje i uwaga, miasto podpisało na część tak zwaną drogową, czyli nie można rozliczyć nakładów tej infrastruktury podziemnej, która jest. Każda jedna rzecz musi być złożona dokument gotowości do odbioru pozwolenia na użytkowanie. Ten czas szybko mija i to wcale nie jest tak prosta inwestycja, jak mogłoby się wydawać.
Jest ciężko, bardzo ciężko.
I teraz może się okazać, że będzie i źle dla mieszkańców, i źle dla miasta. No, my nie powinniśmy źle życzyć miastu, ale odpowiedzialność ktoś za to powinien wziąć.
Nie, ja życzę dobrze miastu i dobrym życzeniem miasta, kolego radny, jest usunięcie tej władzy. I to jest najlepsze życzenie dla tego miasta. Nie ma lepszego życzenia dla tego miasta niż pozbycie się pana Szemiota i pozbycie się pani Kosiorek tutaj z zarządzaniem tego miasta, bo to są po prostu niekompetentni ludzie, którzy krzywdzą po prostu mieszkańców swoją niekompetencją. Proste.
Panie radny, ale jeśli chodzi o ulicę Wiczlińską, to czekamy na jakiekolwiek informacje ze strony miasta. Wczoraj były zapowiedzi, że takie informacje mają się pojawić, ale niestety jeszcze ich nie ma, więc czekamy, żeby przekazać je też mieszkańcom.
Standardowe non-stop były zapowiedzi, że coś będzie i za każdym razem widzimy ciszę.
Dobrze, przejdźmy teraz do innego tematu, o Dar Młodzieży chciałam was zapytać. Czy Dar Młodzieży powinien pozostać w Gdyni po zakończeniu swojej służby na rzecz Uniwersytetu Morskiego? Bo chodzi o to, że Szczecin już zadeklarował, że chętnie przejmie ten statek, jak zakończy on swoją działalność, ale czy Gdynia powinna zrobić wszystko, by statek tutaj pozostał i był chociażby żaglowcem muzeum? Jakub Ubych.
Jak tylko zobaczyłem, że w Szczecinie już jest cała grupa, która chce przejąć nasz Dar Młodzieży, to zainicjowałem akcję i powołałem stronę internetową, gdzie ludzie mogą przychodzić do petycji. Na ten moment podpisało się ponad 1000 osób bez zbyt dużej reklamy i jakby elementów związanych z promocją tego zjawiska. Uważam, w informacji podanej w jednej ze szczecińskich gazet było napisane wprost, że gdyński samorząd nie jest zainteresowany przyszłością Daru Młodzieży. No powiem szczerze, w tym momencie jako człowiekowi z rodziny stoczniowej, trochę takiej tradycji gdyńskiej, jest bardzo przykro, że to nie o to chodzi, że my musimy na pewno ten Dar Młodzieży mieć, ale wywieszanie białej flagi przed startem, kiedy mówimy o perspektywie kilku lat. Oczywiście pieniądze są istotne, oczywiście miejsce jest istotne, ale dlatego są jeszcze lata do tego momentu, kiedy możemy na ten temat rozmawiać. Bo gdyby trzeba było zdecydować dzisiaj, gdzie Dar Młodzieży ma stać we wrześniu, to uważam, że rzeczywiście sytuacja byłaby trudna. Natomiast będzie budowany port zewnętrzny. Społeczna odpowiedzialność biznesu portu jako instytucji. Z drugiej strony nowy żaglowiec będzie miał wręcz cały rok pływać i szkolić, więc to też nie jest tak, że on będzie cały czas przy nabrzeżu. A dodatkowo powinniśmy też zerknąć, jak to wygląda w innych krajach, gdzie są przepisy do tego, że statki wycofane ze służby i z bieżącego pływania mają zupełnie inne wymagania, chociażby co do załogi, co wpływa na koszt, co wpływa na bieżące użytkowanie. Ja nawet nie myślałem o tym, żeby Dar Młodzieży był muzeum, bo tutaj Dar Pomorza jest zdecydowanie lepszy, już jest wdrożony i to wszystko działa jak należy. Natomiast gdyby to było takie centrum edukacji morskiej dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, żeby od małego zakrzewić i wręcz tak zapoczątkować tą miłość do wody. Uważam, że to jest jedna z dróg, o której powinniśmy najpierw porozmawiać. Tylko jeżeli władze miasta nie chcą nawet na ten temat rozmawiać, w stulecie naszego miasta, które zrodziło się od morza, nawet hasło przedstawiane przez Urząd Miasta zaczęło się od morza. No to szkoda, że nie pamiętam o tych tradycjach.
No Dar Młodzieży swój macierzysty port zawsze miał w Gdyni. Oczywiście pozostawienie go tu generuje koszty związane ze znalezieniem miejsca, utrzymaniem go i tak dalej. No ale czy miasto za wszelką cenę powinno tak zrobić? Beata Zastawna.
No więc właśnie, tutaj jest pytanie, bo jest pytanie o koszty. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że właścicielem Daru Młodzieży jest Ministerstwo Infrastruktury, natomiast Uniwersytet Morski jest armatorem, czyli instytucją zarządzającą Darem Młodzieży. Więc nie jest to własność miasta Gdyni. On stoi przy nabrzeżu. Gdyby pozostał przy tym nabrzeżu w charakterze szkoleniowego okrętu, tak, ale nie szkoleniowego na morzach, tylko bo on już jak gdyby przeżył swoje chwile świetności, no to wówczas taki koszt roczny jest około 3-3,5 miliona na samo utrzymanie. Gdyby miał wypływać na zatokę chociażby, to ten koszt byłby wielokrotnie wyższy. Wiąże się to zarówno z przygotowaniem tego statku, ale też z załogą, która musiałaby wtedy spełniać inne zupełnie parametry, jeśli chodzi o kompetencje, liczebność i tak dalej. Więc myślę, że należałoby bardzo mocno to przemyśleć. Kwestia, jak ministerstwo podejdzie do planów, czy dwa takie statki podobne utrzymają się na jednym nabrzeżu jako atrakcja turystyczna. Mam wrażenie, że niekoniecznie. Natomiast są też w Trójmieście miejsca inne, gdzie ten statek mógłby zostać odholowany i pozostałby w naszym otoczeniu. Ja osobiście do Daru Młodzieży mam dużą sympatię, ale też wiem, że wykonanie tego okrętu, tego statku jest zdecydowanie, tego żaglowca jest zdecydowanie gorsze niż standardy, według których produkowano dar młodzieży, który do tej pory cieszy nasze oko.
Tam pomoże.
Pomoże. I przepraszam. Ale to jest też powszechne, że ludzie mylą te dwa statki. Dar Pomorza jest przygotowany do bycia statkiem muzeum w tej chwili. Tak jak już tutaj koledzy powiedzieli, jeżeli będziemy mieli dwa takie same żaglowce, to jakby one zwabią jednak każdy z nich mniejszą ilość osób do zwiedzania.
Marek Duciński.
Jeżeli pyta mnie pani, czy za wszelką cenę? Nie, to za wszelką cenę uważam, że nie. No, jeżeli jest to cena 3,5 miliona rocznie, tak jak powiedziała pani Zastawna, to ja bym wolał te pieniądze jednak przeznaczyć na dzieci w szkołach, na pomoc społeczną, czy po prostu na komunikację miejską, bo no jednak wachlarz potrzeb mieszkańców naszego miasta jest naprawdę duży. No chociaż prawdą jest, że Dar Młodzieży wpisał się już stale w nasz krajobraz tutaj miejski i obok Daru Pomorza sobie tutaj dzielnie cumuje i cieszy nasze oczy i tak dalej. Natomiast no, wpłacąc za to 3,5 miliona, no, miałbym pewne wątpliwości. No i pytanie też, czy jest jakaś alternatywa, czy coś mogłoby wypełnić jakby tą pustkę po Darze Młodzieży, jeżeli, no na ten temat w ogóle nie dyskutujmy, jeżeli miałoby być na przykład miejsce na tej, prawda, na tym nabrzeżu dla jakiegoś, nie wiem, żaglowca, który, nie wiem, albo na przykład dla żaglowców, które mogłyby przypływać, odpływać, cieszyć również oczy mieszkańców, tak, jakby, to też bym nie widział problemu, więc...
Bo ten żaglowiec jest szkoleniowy.
No tak, znaczy, ale no już potem, no tak, albo na pewno ten nowy, no to, albo ten nowy szkoleniowy, no albo na przykład jakiś wymienny, który będzie przypływał, odpływał. Ja tutaj bym się tutaj trochę, jakby ja tej petycji akurat nie podpisałem i raczej nie podpiszę, ale no jakby jestem tutaj otwarty na dyskusję i jakby, no ale mówię, nie chciałbym jakby utrzymywać tego, płacąc 3,5 miliona rocznie, to jest naprawdę olbrzymie środki.
Jakububy.
I w petycji jest powiedziane, żeby zacząć dyskusję. To nie jest petycja na zasadzie,
to
żeby...
To zacznijmy dyskusję, to tak.
Chodzi o to, żeby nie przegrać tego wyścigu przed startem, to po pierwsze. I tak jak powiedziałem o społecznej odpowiedzialności biznesu, krajobraz Mola Południowego i skweru zmieni się, jak będzie port zewnętrzny. Wtedy PIRS związany chociażby z kontenerami bardzo silnie zaburzy to, co w tym momencie nas cieszy, jeżeli chodzi o widok właśnie z tych ulubionych gdyńskich miejsc. I uważam, że właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu powinna też wskazać, że na przykład taka instytucja jak port, który będzie zarządcą portu zewnętrznego, zdecydowanie zwiększy swoje obroty, zdecydowanie zwiększy swoje przychody, mógłby być też elementem, który będzie partycypował w tym, że jednak Śródmieście razem z portem zacznie się troszeczkę jeszcze mocniej łączyć i ten wpływ portu będzie zdecydowanie większy. Dlatego mówię, mamy jeszcze lata przed sobą na to, żeby spróbować znaleźć kompromis pomiędzy instytucjami państwowymi, prywatnymi. Uważam też, że to też jest pewien element, gdzie instytucje prywatne również mogłyby się w to włączyć. I tak jak mówię, gdyby decyzja była do września tego roku, uważam, że 3,5 miliona to byłoby bardzo dużo. Natomiast mając jeszcze kilka lat przed sobą, możemy przygotować plan, który pogodzi wszystkich, będzie ponad podziałami i moim zdaniem sprawi, że będziemy dumni z tego, że dwa żaglowce są obok siebie.
A propos tej dyskusji, chciałam też zwrócić uwagę wszystkich państwa na fakt, że są zbierane propozycje na nazwę nowego statku szkoleniowego i jeżeli mają państwo jakieś pomysły, jak miałby się nazywać, to warto jeszcze tą
Beata
propozycję
Zastawę, tak powinno się nazywać,
zgłosić.
Pozostając jeszcze w tym klimacie żeglarskim, pan mówił, że Śródmieście Gdyni się zmieni. No zmieni się bardzo to nabrzeże, bo przecież będzie budowane Olimpijskie Centrum Żeglarstwa. W poniedziałek pan minister sportu poinformował, że będzie dofinansowanie.
Pani widzi, jak się śmiejemy tak między sobą.
Dlaczego? Dlaczego się śmiejecie? Będzie budowane, czy nie będzie?
Zdecydowanie większą częścią obszaru jest inwestycja PZŻ z wcześniej z większościowym udziałowcem Gelamco, który jest obok Uniwersytetu Morskiego i naprzeciw miejsca, gdzie co moje Dar Młodzieży, to Olimpijskie Centrum Żeglarstwa, czyli Bosmanat, który nasz, bardzo wysłużony i należało go zrobić. W 2024 roku miasto ogłaszało już zagospodarowanie tego terenu. W Wtedy była też pokazana informacja, że po rozmowach z ministerstwem, 1/3 ministerstwo, 1/3 urząd marszałkowski, 1/3 gmina i tam wręcz padały te kwoty, które teraz się potwierdzają. Może wiem, z czego trochę się śmiejemy, bo nawet wśród władz miasta były podawane dwie kwoty dofinansowania. Jedni mówili 11, drudzy 13,
tak jest,
później były dyskusje.
Czy to brutto, czy netto?
Nie wchodzi jako koszt kwalifikacji.
Okej, ale mamy mało czasu.
Jasne. Czy Bosmanet jest potrzebny? Bezwzględnie. Czy będzie kosztował 40 milionów? Uważam, że trochę mniej, bo sytuacja na rynku budowlanym jest też inna. Natomiast on nie będzie w pierwszej linii, którą widzimy. On będzie od strony pomiędzy plażą a dawną mariną. Bezwzględnie konieczna, potrzebna i jak najbardziej trafiona inwestycja. Cieszę się, że kolejna inwestycja zapoczątkowana w przeszłości jest realizowana.
Ale pewnie nie będzie gotowy, nie uda się go tego centrum wybudować przed przyszłorocznymi żeglarskimi mistrzostwami świata.
No, sprawa ulicy Wiczlińskiej i innych inwestycji to nie napawa nadzieją, ale może jednak się sprężymy i się uda.
Marek Dudziński, ostatnie
proszę państwa, jeżeli
zdanie.
Nie potrafią zbudować prostych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego z zaległych z zeszłych lat, nie potrafią zrealizować innych inwestycji. Zresztą nawet pani skarbnik mówiła, że pieniądze są na te inwestycje, tylko nie ma sprawczości w jednostkach, więc a co dopiero mówić o Bosmanacie? No szkoda, że dzisiaj na stulecie miasta mamy tam gruz. Szkoda, że na... Moim zdaniem się nie wyrobimy na te mistrzostwa, niestety. No po prostu patrząc po sprawności i sprawczości obecnych władz, nie ma szans.
Można było zacząć budować wcześniej, bo to dofinansowanie jest refinansowaniem. I tak miasto musi wyłożyć, wybudować, żeby dostać zwrot.
No dobrze, niezbyt optymistycznie kończymy, ale kończyć już musimy. Bardzo dziękuję. Beata Zastawna, Gdynia Niezależna.
Dziękuję państwu.
Jakub Ubych, Samorządność.
Dziękuję bardzo, słonecznego weekendu.
Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.